Kazimierz Michał Jazdowski, minister kultury. Witam, Monika Olejnik. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Według badań PBS-u dla Gazety Wyborczej 63% badanych Polaków uważa, że nie należy degradować generała Jaruzelskiego.
No to nie jest kwestia, dzień dobry Państwu raz jeszcze, to nie jest kwestia, którą można całkowicie uzależnić od badań. To jest kwestia egzekucji sprawiedliwości. Wojciech Jaruzelski odpowiada za zbrodnie z okresu PRL-u. No, dość zręcznie uchyla się od odpowiedzialności karnej za rok 1970. I jest także odpowiedzialny za wprowadzenie stanu wojennego wraz z wszystkimi tego konsekwencjami.
Już dawno
nie powinien być generałem. I nie operujmy kategoriami sondażowymi przy okazji rozstrzygania każdej ze spraw.
No, no to nie jest tak, bo pan doskonale wie, panie ministrze, jaki jest podział Polaków w sprawie wprowadzenia stanu wojennego i to się nie zmienia przez lata.
Pani redaktor, w 83, w 84 roku idea niepodległości Polski nie miała przytłaczającej większości, co nie oznacza, że nie należało działać na rzecz odzyskania niepodległości.
No dobrze, pani sama. Czyli jakie kroki poczyni Prawo i Sprawiedliwość, żeby zdegradować generała, panie ministrze?
A to już jest kwestia dobrania odpowiednich narzędzi prawnych. Pani mnie pytała o własny sąd, o mój sąd w tej sprawie. Generał Jaruzelski dzisiaj jest człowiekiem uprzywilejowanym, nie tylko z uwagi na stopień generalski, ale na uprzywilejowaną emeryturę, ochronę. Mamy do czynienia z człowiekiem, który odpowiada prawnie i moralnie za wielkie zło i korzysta z przywilejów. No to jest sytuacja wołająca o pomstę do nieba.
Jarosław Kaczyński w książce o tytule o dwóch takich powiedział tak.
Kornela Dokuszyńskiego.
Nie, jeśli stan wojenny był do uniknięcia, to Jaruzelskiemu należy się kula w łeb.
To, ale jak rozumiem, to jest pogląd, który oznacza oczekiwania na ostateczne wyniki badań historycznych, bo generał Jaruzelski bronił
przez potem dodaje, może bronił, rzeczywiście bronił, los Czałczesku byłby dla niego zbyt surowy, ale kryminał dlaczego nie?
Bronił poglądu, iż działał w stanie wyższej konieczności. Dziś żaden z poważnych historyków stanu wojennego nie potwierdza poglądu generała Jaruzelskiego. Co więcej, mamy coraz więcej informacji o tym, iż Związek Radziecki nie miał woli podjęcia interwencji w Polsce z uwagi na zaangażowanie w Afganistanie.
Tak, ale mamy też informacje, panie ministrze, na taki temat, że Waszyngton doskonale wiedział, że będzie wprowadzony stan wojenny i nic nie zrobił.
A nasze pretensje do Waszyngtonu, tym bardziej na czym one mają polegać? Kogo miał Waszyngton zawiadomić?
Solidarność.
Miał zawiadomić, no dobrze, to przyjmijmy tę optykę, chociaż ona jest trochę naiwnie historyczna, ale nasze pretensje do Stanów Zjednoczonych nie uchylają odpowiedzialności prawnej i moralnej Wojciecha Jaruzelskiego.
Rozumiem, tylko chciałem się dowiedzieć,
Wojciech Jaruzelski jest Polakiem, jest obywatelem Rzeczypospolitej i powinien ponieść wszelką odpowiedzialność, a co do roku 1970, gdzie nie ma wątpliwości, no to mamy do czynienia ze zręcznym uchylaniem się przed sądem, nie przed władzą polityczną,
tak, tylko
przed sądem.
Czy dojdzie rzeczywiście do degradacji generała Jaruzelskiego, czy będzie dochodziło do niej co roku 13 grudnia tylko?
Pani redaktor, jeśli pani ma silne oczekiwanie rychłego działania, to pani nadzieje zostaną spełnione.
Dziękuję bardzo. Tak jak powiedziałam, gościem Radia Z jest minister kultury Kazimierz Ujazdowski. Czy to, że Jan Sulmicki był w PZPR-ze, byłoby kłopotem dla PiS-u, żeby podnieść rękę za tym, żeby został szefem NBP? Przypomnę, że wczoraj zrezygnował, ale czy byłoby to dla państwa kłopotem?
No jeśli byłby... Powtarzam, mówię we własnym imieniu, bo od pani się dowiaduję, że taki element w jego biografii istnieje. Gdyby okazało się, że był czynnym działaczem partyjnym, gdyby odpowiadał za piastował jakieś istotne funkcje, to byłoby to kłopotem.
Czyli byłoby kłopotem dla...
Dla PiS-u, tak. Dla mnie byłoby kłopotem. No ja pytam o takie sprawy, ale to nie chodzi o, o jakąś ultralustracyjną postawę, bo jest wielu ludzi, którzy byli członkami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, zwykłymi członkami, którzy odeszli z niej najpóźniej 13 grudnia, którzy odegrali poważną rolę w Solidarności i w budowie wolnej Polski. Także ja nie stosuję tutaj kryterium ostrego, takiego statystycznego, więc trudno mi odpowiedzieć abstrakcyjnie na to pytanie, ale na pewno zapytałbym, co robił w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i kiedy w niej był, no to jest oczywiste.
Czy pan działacz Prawa i Sprawiedliwości może zrozumieć swój klub? Klub pana głosował za tym, żeby było prawo weta dla wojewodów w sprawie unijnych pieniędzy, tak głosował klub, tymczasem pan premier...
To błąd naszego klubu.
Ale to błąd, przecież.
To błąd.
Ale to nie błąd, to nie pomyłka w głosowaniu, tylko klub się za tym opowiada.
Błąd
całym sercem.
Błąd polityczny i programowy naszego klubu.
Naprawdę?
Tak.
Całego klubu? No. Pan nie głosował.
Nie głosowałem.
A gdyby pan był, to by pan głosował?
Głosowałbym przeciw tej ustawie, bo uważam, że potrzebna jest nam synteza. Synteza sprawnego państwa i silnego samorządu. To błąd, no, to oczywiste, chyba to widać.
No nie, ja nie rozumiem tego. W zeszłym tygodniu klub zagłosował, jak klub może błądzić w tej sprawie. Jednocześnie dając wyraz, werbalny wyraz temu, że to bardzo dobry pomysł, że było
weto. Ale zdarzają się błędy także w polityce i warto się do nich przyznać. No, nikt nie jest bezbłędny.
Czyli rozumiem, że będzie znowelizowana ustawa.
Nie wykluczam, że tak, ale...
Nie, no musi być znowelizowana, bo nie może być tak, że premier będzie mówił wojewodom, że nie wolno stosować prawa weta.
A premier ma prawo wydać polecenia wojewodom zawieszające stosowanie weta generalnie. Ma pan redaktor prawo.
Panie ministrze, ale jest tak, że jest ustawa, która przeszła przez Sejm, została podpisana przez
ale
prezydenta.
Ale weto jest prawem wojewodów, a nie ich obowiązkiem. Premier
nie,
ma
ale to jest ustawa, z której mogą korzystać albo nie wojewodowie, tak, czyli wyjściem
ale
z tego jest nowelizacja.
Wojewodowie są osobami podporządkowanymi ministrowi spraw wewnętrznych i premierowi, który może wydawać im w każdej sprawie polecenia. Wydać polecenie niestosowania
tego. Ale skoro jest błąd w ustawie, to nie lepiej znowelizować tę ustawę?
Panie redaktor, zastanowimy się nad sposobem naprawienia tego błędu.
Politycznego?
Programowego i politycznego.
No, a dlaczego pan od razu nie może powiedzieć nowelizacja tak albo nie?
Ja nie jestem szefem Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Pani mnie pytała o zdanie w tej sprawie. W moim przekonaniu decyzja pana premiera całkowicie wystarcza od strony praktycznej, bo wojewodowie nie są osobnymi podmiotami politycznymi i spełniają polecenia premiera. Jest wiele.
Ale zmieni się premier i co? A następny może nie będzie chciał wydawać, powiedzieć, że macie nie stosować weta.
Nie przypuszczam, żeby w najbliższym czasie zmienił się premier Rzeczypospolitej.
Rozumiem. I na koniec chciałam zapytać ministra kultury, co pan sądzi na temat wiceprezesa Polskiego Radia Jerzego Targolskiego, który powiedział, czytam w Gazecie Wyborczej, jeśli Polska ma nadawać audycję po esperansku, bo jest dumna z Zamenhofa, to Izrael też powinien nadawać po esperansku. Audycję. Bo Zamenhof jest pochodzenia
co
Żydem.
Co to za wypowiedź?
Wypowiedź dla Gazety Wyborczej. No przecież czytał pan gazety, panie ministrze.
No, ale nie tak dokładnie jak pani redaktor. Przyjechałem tutaj półtorej godziny po pani, więc...
Zlikwidował audycję po esperansku.
To pan głupia Targalski. Wypowiedź.
Proszę?
To głupia wypowiedź.
Tylko głupia?
No głupia i nierozsądna i niedobra. No, bardzo krótko mówię. To jest jasne chyba.
Bardzo jasne. Dziękuję bardzo minister kultury Kazimierz Ujazdowski był gościem Radia Z.